Witam na antenie Radia Maryja posła do Parlamentu Europejskiego, pana Marka Grubarczyka, byłego ministra gospodarki morskiej. Witam, panie ministrze, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
W naszych rozmowach chcemy, panie ministrze, powrócić do bardzo niepokojących zabiegów, projektów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego na naszym kontynencie, ale także bezpieczeństwa energetycznego dotyczącego bezpośrednio naszej ojczyzny. Docierają informacje, że Rosja i Niemcy zacieśniają współpracę w kwestii energetyki. W najbliższym czasie Berlin i Moskwa powołają wspólną agencję energetyczną. Do tego projekt Nord Stream. No i takie kuriozalne zapewnienie rosyjskiego MSZ-u, które mówi, że budowa gazociągu Nord Stream nie jest wymierzona przeciwko Polsce ani żadnemu innemu państwu.
To już chyba w zasadzie pewne, że Niemcy z Rosją podpiszą kolejną umowę. Nie tylko oni, bo przecież do tej spółki chce dołączyć główny dostawca gazu w Holandii czy we Francji. W inwestycji, która jest kolejnym elementem budowy gazociągu Nord Stream, ma on zwiększyć przepustowość czy dostawę gazu do Europy w ilości 110 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To znaczy podwojona zostanie ilość obecnie dostarczanego gazu. No i tutaj rodzi się podstawowe pytanie, czy jest jeszcze w Unii Europejskiej jakakolwiek solidarność energetyczna, czy jest jeszcze cokolwiek związanego z dywersyfikacją, czy tylko i wyłącznie mamy do czynienia dzisiaj z takim całkowitym zafałszowaniem i okłamywaniem społeczeństwa, że budowa Unii Energetycznej ma na celu właśnie zabezpieczenie i zdywersyfikowanie dostaw gazu. Ma się to nijak do tych projektów, które są obecnie omawiane w Unii Europejskiej. Jest to całkowicie sprzeczne z ideą dywersyfikacji, ponieważ ponad 50% gazu będzie dostarczane ze strony rosyjskiej od jednego dostawcy, od jednego i to będącego pod silnym wpływem poniekąd państwa totalitarnego. I w tym momencie całkowicie staje, trzeba postawić znak zapytania w koncepcji wspólnych jakichkolwiek uzgodnień energetycznych w Unii. Bo widzimy tutaj zdecydowane odejście i załatwianie tylko i wyłącznie swoich interesów poprzez właśnie takie punktowe podpisywanie umów ze stroną rosyjską.
Przypatrujemy się także, panie ministrze, temu, co dzieje się i działo w ostatnim czasie w Polsce, jeżeli chodzi o ten obszar bezpieczeństwa energetycznego. Niekorzystna konwencja klimatyczna, która była ciosem w polskie górnictwo, niepewność rządu, jeżeli chodzi o budowę elektrowni jądrowej. No i do tego otwarcie przez panią premier Ewę Kopacz gazoportu, który nie jest jeszcze skończony z tego, co wiemy.
No właśnie, niefunkcjonujący gazoport, daleko posunięte zobowiązania co do Unii, co do polityki klimatycznej. Co jeszcze nas czeka, nie wiemy, bo jak to już chyba wszyscy wiedzą, zafałszowane informacje, konfabulacja rządu, który co innego przedstawia tu w kraju na konferencjach prasowych, a co innego zobowiązuje się w Unii Europejskiej i podpisuje zobowiązania skrajnie niebezpieczne i szkodliwe dla naszego kraju. Znaczy, jest zasadnicze pytanie, które należy postawić sobie, przy czym zakładamy, jeszcze nie możemy jednoznacznie powiedzieć, w jaki sposób, jak ma wyglądać ostateczna nasza polityka, ponieważ nie wiemy, jaki jest dzisiaj stan obecny. W momencie przejęcia już takiego konkretnego władzy dopiero zrobimy audyt i zobaczymy, na ile zostaliśmy pogrążeni przez ten rząd w niekorzystnych rokowaniach czy umowach. Natomiast dzisiaj wydaje się, że jest ku temu absolutnie podstawa, aby zmienić całkowicie pakiet klimatyczny, którym jesteśmy obciążeni, który, powiedzmy szczerze sobie, przede wszystkim uderza w Polskę i w polski węgiel. Bo jeśli nie ma solidarności, jeśli chodzi o w dywersyfikację dostaw gazu i za plecami podpisywane z Rosją umowy, to Polska nie ma obowiązku i wydaje się byłoby chyba rzeczą skrajnie nieodpowiedzialną podpisywanie jakichkolwiek zobowiązań klimatycznych dotyczących Unii Europejskiej i ochrony klimatu, w tym przede wszystkim działań mających na celu redukcję węgla. Dzisiaj stoimy w zupełnie innej rzeczywistości, która powinna i będzie wykorzystana przede wszystkim do ratowania naszych interesów, bo proszę zwrócić uwagę, dzisiaj mówimy o ratowaniu, nie dbaniu, ratowaniu, bo za chwilę staniemy się krajem, który całkowicie straci możliwości rozwoju.
Panie ministrze, drugi obszar tematyczny to pytanie, które bardzo pasuje do adresata, czyli do pana. Czy powróci resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej?
No to już chyba jest postanowione, znaczy zostało postanowione w 2005 roku i ta polityka się nie zmieniła. Natomiast pracujemy mocno nad tym, aby przygotować kształt przyszłego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ten element pojawia się jako kolejny priorytet w rozwoju naszego kraju. No oczywiście decyzje zostaną podjęte przez panią premier, jednakże mogę państwa zapewnić, że mocno pracujemy nad przyszłym kształtem i kompetencyjnym i wykonawczym właśnie ministerstwa, które musi odbudować to, co do tej pory zostało zniszczone.
I o jeszcze jednym bardzo niebezpiecznym projekcie, na który targnęła się Platforma Obywatelska i zapowiedziała go podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w Szczecinie. Panie ministrze, to sprawa grupy promowej. Dlaczego to takie niebezpieczne?
Jest to niezwykle niebezpieczne, ponieważ rękami pracowników chciano przygotować projekt, który w kolejnym swoim procedowaniu byłby elementem, czy stałby się po prostu prywatyzacją polskiej firm żeglugowych. Przede wszystkim mówię tutaj o PŻDM-ie, który toczy heroiczny ból o to, żeby zostać przedsiębiorstwem państwowym i świetnie sobie radzi w otoczeniu gospodarczym i konkurencyjnym na światowych rynkach, jako właśnie taka forma przedsiębiorstwa. W tym momencie próbowano, bo już wiemy, że no nie zdążą, po prostu nie zdążyli tego zrobić, ale próbowano podzielić przedsiębiorstwo, wyciągnąć z tego obszaru promy, które stanowią niezwykle intratny element funkcjonowania przedsiębiorstwa, przenieść je do innej spółki. Spółki już oczywiście będącej w naprawach prawa handlowego, a w następnym kroku sprywatyzować to. No i tak to miało po prostu wyglądać ratowanie i bronienie polskich przedsiębiorstw żeglugowych, a chyba już najgorszym, co mogło się stać, to pytanie, które zostało zadane przez jednego z dziennikarzy do pani premier. Co w takim razie może powiedzieć na temat prób prywatyzacji polskiej żeglugi bałtyckiej? Na co z rozbrajającą szczerością odpowiedziała, że ona nic nie chciała prywatyzować. No po prostu to jest cały obraz nędzy i rozpaczy, który pozostaje po tym rządzie i ogromnej pracy, którą trzeba dzisiaj wykonać, aby stworzyć odpowiednie warunki do konkurowania i ochrony i obrony. Bo jeszcze raz zaznaczam, że nie wiemy, jak daleko i co zostało podpisane przez ten rząd, co będzie negatywnie skutkowało w przyszłym funkcjonowaniu przede wszystkim gospodarki morskiej.
Jeszcze jedno pytanie, panie ministrze. Czy polscy rybacy w końcu w rządzie znajdą wsparcie w polityce prowadzonej na arenie międzynarodowej, oczywiście w temacie rybołówstwa, limitów połowowych i tych horrendalnych kar, którymi zostali obciążeni?
Budowanie obecnie Ministerstwa Gospodarki Morskiej przede wszystkim ujmuje w sposób szczególny polskie rybołówstwo. Mam nadzieję, że skończy się ten okres na pewno skończy się, możemy powiedzieć 25 października skończył się horror, który rybacy przeżywali właśnie w zasadzaniu się rządu polskiego na swoich przedsiębiorców. No, rzecz niespotykana na skalę światową. Całej polityki niszczenia branży, która no, powinna stanowić naprawdę element niezwykle i będzie stanowiła element niezwykle ważny do rozwoju przede wszystkim środkowego wybrzeża, ale nie tylko, bo to dział gospodarki, który dzisiaj w Unii Europejskiej jest podnoszony na odpowiednie miejsce i stanowi element właśnie w oparciu o który ma się rozwijać Unia Europejska. Przebudowanie całej polityki nie może dotyczyć tylko i wyłącznie polityki wewnętrznej. Przede wszystkim należy przedstawić i zweryfikować stanowisko polskiego rządu, którego powiedzmy sobie szczerze nie było. Nie było na forum Unii Europejskiej. Przyjmowano wszystko to, co zostało ustalone z góry. Nie stworzono żadnej strategii, nie przygotowano żadnych rozwiązań, które miały chronić nasz rynek, a przede wszystkim Morze Bałtyckie. Dzisiaj kondycja Morza Bałtyckiego znajduje się chyba w najgorszej sytuacji, w najgorszej kondycji, jeśli chodzi właśnie o stan zasobów. Po 8 latach tych rządów i programów unijnych, które miały ochronić zasoby dorsza, dzisiaj rybacy mówią wprost, nie ma czego łowić na Bałtyku, a jeżeli coś złowimy, to nie nadaje się do sprzedaży, bo ten dorsz po prostu nie ma co jeść i wyginął sam z powodu takiej polityki, jaką zastosowano. Oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o połowy paszowe. Nikt z polskich ministrów ani urzędników nie podnosił tego tematu na forum Unii Europejskiej. Mało tego, godzono się ze wszystkimi rozwiązaniami, które były skrajnie niebezpieczne dla nas i stało się to, co się po prostu stało. Dzisiaj rybacy nie mają co łowić na Bałtyku. Tak wygląda i taki jest stan obecnie polityki i rezultat tych rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Przede wszystkim dzisiaj chcemy stworzyć program, strategię, która będzie miała za zadanie osłonić rybaków właśnie w sposób finansowy z powodu braku możliwości połowów, i co pozwoli odbudować zasoby, a przede wszystkim pozwoli utrzymać ten rynek floty rybackiej, bo przecież nie stanie się tak, że jeżeli polscy rybacy znikną, to tu nikt nie będzie łowił. Tu za chwilę wejdą Szwedzi czy Duńczycy. Nasze działania będą zmierzać i muszą zmierzać właśnie w celu ochrony polskiego rybołówstwa, bo jest to dla nas i dla Ministerstwa przyszłego Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rzecz priorytetowa.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze, i gorąco pozdrawiam. Życzę tego, co dobre. Bóg zapłać z panem Bogiem.
Bóg zapłać z panem Bogiem.
Rozmawialiśmy z panem posłem Markiem Grubarczykiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, byłym ministrem gospodarki morskiej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego.